Jaki jest impuls potrzebny Badachowi, żeby wreszcie ta płyta ujrzała światło dzienne? Chciałbym ci przypomnieć, że może i z 10 lat temu już o niej właściwie
tak,
mówiliśmy.
Obiecywałem szanownemu, obiecywałem.
Tak jest.
Faktem jest, że jakoś tak niefrasobliwie podszedłem do tematu upływającego czasu i na przestrzeni ostatnich lat zorientowałem się, że wszystko bardzo przyspieszyło i miesiące mijają jak dni, a ja dalej nie mam tej solowej płyty, którą obiecałem i sobie, i innym. I ten pomysł, który się zrodził kilkanaście lat temu, nadal się nie materializuje. Jaki impuls był potrzebny? Bardzo mocnym impulsem była rozmowa z panią Basią Trzeczelewską, która powiedziała mi kilka bardzo ciepłych słów na temat mojego sposobu pisania i tego, że absolutnie, że powinienem to zrobić, że nie ma na co czekać. No i faktycznie jest jedno życie i trzeba je jakoś godnie przeżyć. Więc po spotkaniu z panią Basią Trzeczelewską w tamtym roku, chyba w sierpniu mieliśmy to spotkanie, podjąłem decyzję, że rezerwuję czas na studio i mówię, kurczę, faktycznie obiecałem sobie płytę solową jakoś tak chwilę po płycie Tribute to Andrzej Zaucha obecny. A minęło 8 lat od premiery płyty i ja nadal się nie ogarnąłem. I wiesz, no naprawdę, tak naprawdę impulsem jest strach, że się nie wyrobię do 50, bo już tak no, do 40 roku życia się nie wyrobiłem. Za chwilę będę miał 50, jeżeli to wszystko idzie w takim tempie, no to tą 50 będę miał pojutrze, skoro ten czas mi tak przyspieszył. Więc tak, jestem kierowany po prostu lękiem.
Dobra, czyli rozumiem, że teraz mamy dzwonić codziennie i cię straszyć czymkolwiek?
Po prostu trzeba straszyć, tak. Mam takiego cudownego pana listonosza, który przynosi mi pocztę czasami, jak są jakieś polecone i bardzo lakonicznie się odnosi w moim kierunku. Dzień dobry. Mówię, dzień dobry. Mówię, o, co dzisiaj, coś z urzędu? Tak patrzę, mówię, co to jest, mandat czy podatki? A on tak patrzy, mówi, śmierć i podatki. Dzisiaj podatki.
To ważne dla ciebie takie momenty, 40, nie wiem, przyszła 50. Naprawdę chcesz coś podsumowywać? Czy ta płyta też jest jakimś takim zbiorem podsumowującym?
Moment przekroczenia 40 roku życia nie był dla mnie niczym szczególnym. Oprócz tego, że uświadomiłem sobie, jakieś takie zdanie przyszło mi do głowy, że mam wrażenie, że dopiero po 40 człowiek ma odpowiedni balans pomiędzy zdobytą wiedzą a możliwościami wykorzystania tej wiedzy. I tak naprawdę wydaje mi się, że ta płyta wychodzi we właściwym momencie w moim życiu i że jest dokładnie wtedy, kiedy powinna być. Nie jest jakimś takim podsumowaniem albo rozliczaniem się z jakiegoś okresu, raczej jest była z jednej strony potrzebą zrobienia nowego miejsca w głowie, ponieważ wiele z tych utworów siedziało mi gdzieś tam w zakamarkach wyobraźni przez wiele lat i naprawdę już chciałem pożegnać się z tymi utworami w mojej głowie, a przedstawić je wreszcie słuchaczom.
Rozliczenia w tych piosenkach nie słyszę, ale jednak to, że zostały jakoś stworzone jakiś czas temu i zbierałeś je, to słyszę. Jednak ciekawi mnie, i o tym później pogadamy, ten zabieg, że one brzmią bardzo nowocześnie i że ta płyta ma taką spójną warstwę brzmieniową, prawda? Więc piosenki zebrane czy tworzone w różnym czasie, no jednak w procesie produkcji dopiero nabierają te znaczenia roku 2017, kiedy ta płyta powstaje. Ja wiem, jak wytłumaczysz tytuł tej płyty Old School. Wiem, jak to wytłumaczysz, ale wydaje mi się, że też ma to zupełnie inne znaczenie. To znaczenie, że Kuba Badach zawsze był dojrzalszy niż data urodzin w jego dowodzie osobistym i że ten old school tak naprawdę w tobie tkwi, jest wyznacznikiem, jest punktem wyjścia dla ciebie.
Nie jestem w stanie się z tobą nie zgodzić w kontekście tego, że ja jestem faktycznie trochę przedstawicielem starej szkoły, bo zawsze najbardziej mi się podobała muzyka, która była tworzona w latach 70., 80., mimo że ja dopiero wtedy się rodziłem.
To, co mnie intryguje, to jest to, że mam do czynienia tutaj z piosenką piosenkami, które rzeczywiście są tak aranżowane, jak opowiadasz, że te wzorce nadal słyszę, że to są bogate aranżacje, że bawisz się dźwiękami, że hołdujesz melodią pięknie, że to jest nałożenie kilku rzeczy, bo mówisz tu o jazzie, muzyce rozrywkowej, ale w tej muzyce rozrywkowej też mieści się soul chociażby, którego tu słyszę po prostu mnóstwo i to w najlepszym amerykańskim wydaniu, a jednak ułatwiasz mi dostęp do tych piosenek.
Ja nie uciekam od piosenek popularnych i nie uciekam, nie chcesz też, żeby wszystko traktować bardzo poważnie i nie traktuję też muzyki w sposób jakiś taki bardzo... Czy z jednej strony jest to dla mnie sfera bardzo duchowa i uduchowiona, ale nie uważam, żeby każdy utwór musiał być posępnym, trudnym, złożonym dziełem, które, tak, które musi wbić w fotel i nie pozwolić się ruszyć. I jeżeli czegoś takiego nie stworzę, to sam będę miał niekończącą się depresję. Dlatego na tej płycie po pierwsze bawię się różnymi stylistykami i sięgam do takich rzeczy, które mi się zawsze bardzo podobały. I nie wiem, na przykład w utworze Jestem kimś, zdecydowanie idę w stronę takiego disco połączonego trochę z latami 80. W utworze Pusto bawię się zdecydowanie taką syntową stroną i właśnie stylistyką lat 80. Utwór Pada, który w wersji demo był zupełnie innym kawałkiem. Gdy tworzyłem płytę, zacząłem się bawić innymi brzmieniami i pociągnęło mnie w stronę tęsknoty za brzmieniem lat 90. i za takim właśnie ckliwym kawałkiem R&B, który jest trochę taki płaczliwy właśnie o padającym deszczu i tak. I mówię, kurczę, dlaczego nie? No, miałem radochę z takiej zabawy i z poczucia, że każdym z tych utworów trochę puszczam oko w stronę słuchacza, z którym się spotykam od wielu lat na koncertach, a to jest słuchacz wyrafinowany, który przychodzi z pewnym bagażem wiedzy zazwyczaj na koncert. Ja bardzo to lubię u ludzi, z którymi się spotykam i na koncertach i po koncertach, że potrafią czasami bardzo precyzyjnie wyłowić jakąś inspirację albo jakiś zwrot harmoniczny. Mówią, a to jest podobne do czegoś, wtedy to jest radość.
A możesz przyznać, że są takie wzorce, że rzeczywiście je czerpałeś z konkretnych tytułów czy z konkretnych artystów?
Nie ma takich utworów na tej płycie, które by były inspirowane konkretnym utworem i w których bym cytował kogoś jeden do jeden, no bo wtedy po pierwsze ocierałbym się o plagiat. Mógłbym, ale to na tej płycie znajdują się bardzo autorskie kompozycje i takie rzeczy, które wydaje mi się, że no, mam przynajmniej taką nadzieję, że nie mają jakichś fragmentów, które można by porównać i przyłożyć jeden do jeden do jakiejś piosenki. Mam nadzieję, że nie, bo jednak no, cały czas, przez całe życie słucham ogromnej ilości muzyki i gdzieś tam być może jakaś fraza się zakorzeniła, która jest czyjaś, a mnie się już wydaje, że jest moja. Ale starałem się bardzo uważnie selekcjonować utwory na te płytę, żeby właśnie takiego zjawiska nie było. Ale oczywiście są inspiracje, które są z inspiracjami w takim o wiele szerszym pojęciu, czyli staram się oddać ducha, na przykład, nie wiem, w piosence Tonight, to jest dla mnie troszeczkę taki duch właśnie takiej plażowej dyskoteki lat 70. Utwór, który jest z jednej strony w charakterze dosyć miękki, taki właśnie soft, śpiewany falsetem, czyli jest jakieś tam echo Bee Geesów, ale to nie jest inspirowane żadnym konkretnym utworem, tylko ogólnym jakimś takim wrażeniem i mam nadzieję, że takie echa przebijają.
Dla mnie jesteś bardzo przekornym artystą. Facetem pewnie też w pewien sposób, ale artystą, dlatego że właśnie to, co opowiadasz, o tym mówi. Otóż bawisz się pewną konwencją, opowiadasz poważne rzeczy w tych piosenkach, bo bardzo często, nawet później cię spytam, czy to są autobiograficzne historie, natomiast z drugiej strony uciekasz przed tym i bawisz się ze mną z kolei, żebym może właśnie nie poczuł dokładnie z jakiego elementu, czy z jakiej części muzyki to wyjąłeś, skąd to wziąłeś ze swojego życiorysu i tak dalej. Uciekam od tych porównań, tak? Nie szukam ich w ogóle.
To nie są w ogóle zaplanowane rzeczy. To mówisz o bardzo ciekawych zjawiska, które są dla mnie trochę nowe, bo ja tworząc muzykę i tworząc płytę nie kalkuluję, tylko staram się, właściwie nie staram się, posługuję się tylko i wyłącznie takim wewnętrznym radarem, czy coś mnie kręci, czy takie zestawienie brzmień jest dla mnie okej. Słuchaj, ja naprawdę w tę płytę włożyłem masę roboty. Największa część pracy to była ta ta część płyty, którą nagrywałem sam, bo w niektórych utworach większość instrumentów zagrałem samodzielnie i tam właśnie kwestia decyzji, co zostawić, która rzecz z którą działa, no to jest tylko kwestia instynktu i jakiegoś wewnętrznego smaku po prostu.
Bo wiesz, Kuba, też pomyślałem, czy to nie jest tak, że ta twoja przekora wynika z takiej obawy właśnie, żeby nie było cytatu, prawda? Więc dobra, tu przerwę frazę, prawda? Zmienię coś, bo a nuż się okaże, że to już zbyt długo.
Ale to też, nie wiem, wydaje mi się, że te moje kompozycje są osadzone w pewnych wzorcach pisania, pewnego sposobu pisania, to znaczy właśnie bogatszych harmonii, takiego klasycznego podejścia do budowy piosenki, która posiada oprócz refrenu pierwszego, drugiego, posiada potem bridge, modulację, coś się dzieje innego, jest jakieś przełamanie.
Ale często w zaskakującym miejscu mi to robisz właśnie.
Ale to robię to instynktownie, po prostu tak czułem, że mówię, o kurczę, a na przykład właśnie w piosence Tonight miałem zwrotkę, refren i w pewnym momencie usłyszałem w głowie, mówię, oczywiście, że ja tutaj muszę mieć piękne, krótkie solo saksofonu, jak u Tiny Turner po prostu w latach 80., ale nie sięgałem do płyty Tiny Turner i nie szukałem, jaką miała solówkę, tylko po prostu siedziałem przy klawiszu, mówię, Jezu, jakby tak z asmol zmodulować do demol i szybciutko znalazłem jeden akord przejściowy, poszedłem sobie do demol 7 i na tym 9 i na tym zbudowałem solo, przedstawiłem Maciejowi Kocińskiemu, Maciek mówi, dokładnie słyszę, co ty tam słyszysz, wyciągnął tenorkę i po prostu zagrał coś tak pięknego, mówię, kurczę, po prostu gdyby żył George Michael, to bym mu to wysłał, żeby sobie posłuchał, jak pięknie Maciek Kociński potrafi te 16 taktów zapełnić. I to są takie rzeczy, które po prostu w procesie twórczym były bardzo, bardzo naturalne i no właśnie, cały czas radar był ustawiony na to, żeby mi to sprawiło przyjemność, więc ja tą płytą, szczerze mówiąc, ta płyta trochę jest właśnie taka trochę dla mnie.
Słuchaj, a wcześniej już wiedziałeś, o czym będą te piosenki, kiedy tworzyły się te melodie?
W kontekście tekstowym?
Tak.
W dużej mierze, może nie w dużej mierze, w części tak, ponieważ na tej płycie znajdują się utwory, które pisałem i kilkanaście lat temu, i kilka lat temu, i przed chwilą. Więc te najstarsze utwory, do których właśnie jeszcze w połowie zeszłego dziesięciolecia Jasiek Onufrowicz pisał teksty, czyli właśnie na przykład Życie albo Cześć, to są kawałki z jednej strony 30-paroletniego Janusza Onufrowicza i 30-paroletniego Kuby Badacha. Ale gdy wróciłem do tych tekstów, uznałem, że to są historie, które kiedyś były, ale nadal ja się z nimi utożsamiam, bo one właśnie są czasem przeszłym i są w innej zupełnie, w innych realiach osadzone, ale to jest jakaś cząstka mnie, a słuchacz, młodszy słuchacz być może się odnajdzie w tych historiach, więc niektóre teksty wiedziałem dokładnie, w jaką stronę będą zmierzały, bo już były. A część rzeczy powstała specjalnie właśnie przy okazji tej płyty, między innymi właśnie teksty, które moja żona napisała. Bo miałem kilka utworów właśnie takich.
I ona pisała już do muzyki.
Tak. Wszystkie teksty w ogóle powstały do muzyki, ale na tę płytę powstał utwór na przykład Tonight właśnie, na tę płytę powstał Wall of Kindness. Po drugiej stronie Pusto powstało kilka lat wcześniej. Jestem kimś. I właśnie no miałem kilka kawałków, które chciałem, żeby były napisane w języku angielskim, bo mam sporo przyjaciół na zachodzie i gdy wysyłam im, proszą mnie o pokazanie swojej twórczości, wysyłam im płytę, to mówią, że muza świetna, ale nie wiedzą, o czym są numery. No bo ani poluzjantowe rzeczy do nich nie trafiają, tribut Andrzej Załucha jest cały po polsku, więc nic nie odnaleźli tam dla siebie, z czym mogliby się jakoś identyfikować. Więc stwierdziłem, że kilka anglojęzycznych utworów fajnie by było mieć na płycie. No i zgłosiłem się do, poprosiłem kilka osób o próbę napisania czegoś, no i nie mogłem się doczekać na efekt końcowy, albo efekt jakiś tam połowiczny był nie do końca zadowalający, bo często jest tak, że ja w ogóle uważam, że tekst musi być kompatybilny z muzyką. Przenosić piosenkę na troszeczkę wyższy poziom. Więc jeżeli dostaję tekst, który jest na przykład świetny, ale ja nie czuję się dobrze w interpretacji tego tekstu, ponieważ dotyczy jakiejś historii, z którą się nie potrafię utożsamić, no to mam z tym wtedy problem, żeby to zaśpiewać, więc odrzucam jakąś tam propozycję. No i tutaj właśnie było przy tej płycie tak, że czas zaczął gonić, tekstów do kilku utworów nie miałem, a te propozycje, które przychodziły, były niesatysfakcjonujące i któregoś dnia właśnie Oleńka poprosiła mnie, mówi, a weź mi wyślij na maila te MP3, co masz, ja bym sobie chętnie posłuchała tych demówek. No i wysłałem i właśnie pierwszy utwór to był Wall of Kindness. I zapytała mnie, mówi, a czy ty w ogóle wiesz, o czym chciałbyś, żeby ten utwór był? Ja mówię, wiesz co, właściwie wiem, bo na tym demo zaśpiewałem kilkakrotnie na końcu refrenu taką frazę The Wall of Kindness Fell Down. I wyobrażam sobie, że to jest taki utwór o pewnej degradacji świata i społeczeństwa, o tym, że wydawało mi się, że budujemy coś pięknego i jesteśmy coraz bardziej rozwinięci cywilizacyjnie i duchowo, a okazuje się, że nie, że żyjemy w takich czasach, kiedy właśnie ten mur dobroci, który budowaliśmy, jednak zdaje się, że spoina wypadła i to się wszystko chwieje, a za chwilę runie. I że ta fraza The Wall of Kindness Fell Down cały czas mi się, gdzieś tam się powtarzała w tym utworze. I ona wzięła to, po prostu usiadła i po kilku godzinach, ja siedziałem w studio, ona po kilku godzinach położyła mi tekst do utworu i szczerze mówiąc odpadłem, bo napisała piękną historię ojca, który mówi do swojego syna, żeby nie dorastał, żeby zachował w sobie dziecinność, wrażliwość, kruchość, bo ten świat, w który wkracza, nie jest tak dobry, jak nam się wydaje. Jest skonstruowany, zbudowany jest na dziwnych zasadach, jest pełen zła i to nie jest naiwny tekst.
Teraz ja może trochę będę przekorny, ale spytam tak komercyjnie. Tak. A jesteś bardzo krytyczny w stosunku do żony, kiedy dochodzi do wspólnego tworzenia?
Oczywiście, jestem krytyczny zawsze.
To dostała kobieta, co?
Nie, bo właśnie świetnie pisze, więc pierwszy strzał był naprawdę doskonały i ja naprawdę odpadłem, jak przeczytałem ten tekst do Wall of Kindness. W ogóle byłem pod ogromnym wrażeniem, że Ola potrafi po angielsku napisać tak świetną historię. No przecież to nie jest jej język natywny, więc...
Okej, okay, a ona jest pierwszym krytykiem w ogóle twoich piosenek?
No w tej chwili tak.
Mhm. Wierzysz jej, rozumiem, bo jest twoją żoną i dobrze pisze, więc też artystycznie się sprawdziło.
Świetnie słyszy, więc w ogóle mamy bardzo podobny gust muzyczny i ona ma doskonały słuch, więc tak, bardzo, bardzo często.
Kiedyś ją spytam, jaka jest jej wersja, okej. Okay. Natomiast wracając do tej płyty...
Dobrze, dziękuję, że to powiedziałeś. Jak wrócę do domu, powiem jej, żeby się przygotowała.
Musisz
mieć to, Misiu, z tyłu głowy, że kiedyś tak. Pan Piotr będzie cię pytał o...
Jakbyś spotkała takiego faceta, to uważaj. Tak. Ale wracając do płyty, te wszystkie utwory mają swoje przesłanie, poważne przesłanie i tak traktujesz swoje piosenki, że nawet kiedy się bawisz konwencją, tak jak opowiadasz, to jednak tam przemycasz bardzo poważne myśli w tych piosenkach. No nie mów mi tego.
No ale nie wiem, na przykład utwór pod tytułem Cześć, no jest takim bardzo leciutkim utworem o chłopaku, który ma obsesję sprzątania, czyli o mnie, który sobie gdzieś tam mieszka na osiedlu i marzy o tym, żeby gdzieś na tym osiedlu była taka wariatka jak on i śpiewa, cześć, może jesteś gdzieś sama w pustym domu, patrzysz w dal z balkonu, więc twoje myśli też płyną, dosiadając chmur.
A ja sobie w tym momencie wyobrażam, że ktoś bardzo poważnie też potraktuje ten tekst, jakby z drugiej strony, bo jest, nie wiem, takim samotnikiem i jeszcze na dodatek perfekcjonistą w swoim życiu i też spojrzy, nie wiem, z jednej strony z uśmiechem, a nie jestem sam, prawda, są inni tacy wariaci jak ja, a z drugiej strony to go może otworzyć, na przykład taka zwykła piosenka.
Może, ale to...
Dlatego tak powiedziałem, że każda z tych piosenek może być potraktowana jak przesłanie Kuby Badacha, stworzone po latach.
Muzyka ma potężną siłę, tekst ma potężną siłę. W ogóle piosenka, uważam, jest takim jednym z doskonalszych tworów muzycznych, ponieważ jest znakomitym mariażem właśnie słowa z dźwiękami. I zresztą bardzo często słyszy się w wypowiedziach różnych światłych ludzi, że jakiś zestaw dźwięków im towarzyszył w życiu i jakaś konkretna wrażliwość dźwiękowa albo ich podnosiła na duchu, albo pomagała im przejść przez trudne momenty, albo wręcz właśnie utrzymywała ich w jakimś złym nastroju przez dłuższy czas, który też okazywało się, że jest bardzo twórczogenny, jeżeli można tak powiedzieć. Więc jak te piosenki będą działały na ludzi, tego nie jestem w stanie przewidzieć i to dopiero, jak to się mówi, to wszystko wypłynie z moich wierszy.
To dobrze. Tworzenie słów to też jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, dosyć ważna historia, kiedy się cokolwiek robi twórczego, prawda?
Tak.
Bo te pojęcia później dopiero nabierają znaczenia, ale to wracając, ja nie chciałbym tutaj przedstawiać Kuby Badacha, że to jest taki poważny facet, że nie potrafi się bawić, nie wiem, nie potrafi zażartować i tak dalej, bo wydaje mi się, że tak jest, tylko po prostu jakąś stronę Kuby Badacha poznaje na tej płycie, a jakiejś nie poznaje. I teraz chciałbym ciebie spytać, a jakiego Kubę Badacha nie chciałeś na pewno pokazać na tej płycie, która z drugiej strony jest jakimś takim elementem podsumowującym ileś lat twojego życia, prawda?
No to bardzo ciekawe pytanie. W ogóle nie myślałem o... Znaczy nie wiem, czy w ogóle można na płycie...
Pytam o to, bo uważam, że to jest dużo biografii jednak włożonej twojej w te piosenki.
Nie wiem, czy w ogóle można stworzyć płytę autorską, na której zawrze się dźwięki, których by się nie chciało zawrzeć. Okay. W sensie pokazać się z takiej strony, z której by się człowiek nie chciał pokazać.
Ale stawia się jakąś taką granicę intymności na przykład, prawda? Muzycznej również. Mm-hmm. Albo na przykład mówi się, dobra, jeszcze nie na tej płycie, ten utwór nie pasuje. Dlaczego nie pasuje? Ano bo pokazuje inną stronę moją i rzeczywiście coś nie pasuje.
Okej. W tym kontekście faktycznie ja się przy tej płycie posługiwałem się takim kluczem właśnie doboru utworów, które mają pewien wspólny mianownik, a tym mianownikiem jest właśnie pewien klasyczny sposób skomponowania kawałków, który najprościej można sprowadzić do tego, że wydaje mi się, że utwory napisane w klasyczny sposób, czyli zawierające konkretne harmonie, konkretne przebiegi akordów, połączenia, okraszone jakąś tam zgrabną melodią, w miarę zgrabną, to są utwory, które można zagrać na pianinie i zaśpiewać, albo wziąć gitarę i zaśpiewać, czyli nie używając żadnych elektronicznych urządzeń, można tę kompozycję przedstawić od początku do końca. A jest zupełnie inna strona pisania i takie rzeczy też znajdują się w moich szufladach i to być może kiedyś też zdecyduję się opublikować. To są rzeczy, to są utwory, które są bardzo mocno wyprodukowane, gdzie największa siła tych kawałków polega na odpowiednim doborze brzmień, odpowiednio ułożonych w odpowiednich miejscach. I tam to są na przykład prostsze kompozycje, ale cały efekt jest osiągany zupełnie innymi środkami, bo takiej muzyki też dużo słuchałem w życiu i takie rzeczy też mnie ciągnie w taką stronę. Nie wiem, na przykład wydaje mi się, że niektóre utwory zespołu Nine Inch Nails są w warstwie kompozytorskiej dosyć proste i melodycznie również, ale są tak doskonale opracowane brzmieniowo, że wyrywają z butów. Więc takiej strony swojej osobowości nie przedstawiłem na tej płycie.
Ale możesz ją jeszcze przedstawić.
Ale mogę jeszcze przedstawić, natomiast tutaj troszeczkę już takie papierki lakmusowe na tej płycie się znajdują właśnie w postaci na przykład utworu Pusto, gdzie sam sobie zaprogramowałem bębny, nagrałem wszystkie klawisze, bas. Tak naprawdę w tym utworze występuje tylko ja i Łukasz Belcyr, który dograł świetne gitary. Ale ten utwór jest właśnie takim... Taką moją, wiesz, wewnętrzną potrzebą sprawdzenia się i testowania, na ile potrafię sobie sam wyprodukować kawałek od początku do końca, że sam wszystko nagrywam i czy efekt finalny będzie ciekawy dla mnie, a czy będzie dla słuchaczy, to zobaczymy, ale już dostałem feedback z wielu źródeł, że ten utwór też się bardzo, bardzo, bardzo podoba.
No ale ten utwór jest jakby spójny z całością, więc teraz porozmawiajmy w ogóle o tym procesie produkcji, ile on trwał, jak te piosenki powstawały. Trochę zdradzasz, że czasami to samemu właściwie wszystko zrobiłeś, no ale nie zawsze tak było, prawda? Jak długo w ogóle nagrywałeś płytę?
W lutym zabrałem się do pracy i wtedy już tak usiadłem bardzo, bardzo bardzo poważnie do procesu najpierw selekcji utworów, pisania rzeczy, wyrzucania tych, które właśnie mniej pasują. Kilka utworów wyrzuciłem już na etapie nagrywania demówek i aranżowania rzeczy, a jedną rzecz dopisałem właśnie albo zupełnie przepoczwarzyłem w trakcie. Na przykład właśnie utwór Pada był w wersji demo kompletnie innym kawałkiem, ale potem zatęskniłem do tych właśnie brzmień lat 90. i postanowiłem postawić na syntetyczne barwy, na taki minimalizm troszeczkę właśnie oparty na o tłuste brzmienia takie lat 90. i zrobiłem sobie cały taki aranż. Więc w lutym zabrałem się w ogóle do pracy. Potem spotkaliśmy się na próbach z kolegami, ponieważ postanowiłem połowę płyty nagrać w sprawdzonym składzie, tym, z którym pracowaliśmy przy Tribute Andrzej Załucha obecny. Bo chciałem też, żeby ta płyta była, żeby był pewien most pomiędzy właśnie tamtą płytą, a tą moją solową płytą. Chciałem wykorzystać to brzmienie, które udało nam się wypracować z chłopakami na przestrzeni ostatnich 8 lat, bo to jest dosyć specyficzny sound. Taki z jednej strony gramy pop, ale ten pop troszeczkę trudniejszy, z drugiej strony to brzmienie jest takie jazzowe, że jest fortepian Jacka Piskorza, kontrabas Michała Barańskiego albo Michała Kapczuka, bo też Michał Kapczuk bardzo często z nami gra. Jest bardzo charakterystyczna perkusja Roberta Lutego, która brzmi po prostu, no Lutek ma tak genialny groove i tak świetne brzmienie, że nie wyobrażałem sobie płyty bez niego. Chciałem właśnie mieć Hammonda granego przez Marcina Górnego, bo Marcin gra bardzo specyficznie też i chciałem, żeby chłopaki zostawili swój ślad na tej płycie, bo mogłem też tę płytę spróbować w całości wyprodukować sam, ale uznałem, że jest kilka utworów, które właśnie są takimi trochę samograjami, że są takimi kompozycjami, że jeżeli rzucę je na warsztat świetnym muzykom, to oni to po prostu świetnie zagrają. I dokładnie tak się stało. Próby do nagrania trwały 2 dni. Pojechaliśmy do studia Monochrom w Kotlinie Kłodzkiej. Genialne studio na szczycie góry z pięknym widokiem na całą Kotlinę Kłodzką we wsi Gniewoszów, która to wieś liczy w tej chwili 34 mieszkańców wraz z właścicielami studia i ich dziećmi. Świątynia do nagrania, zresztą zapraszam serdecznie na mój kanał na YouTubie, tam są filmiki z making of i tam się właśnie pojawia to studyjko. I tam zarejestrowaliśmy połowę płyty, gdzie właśnie chciałem to ujęcie setkowe, takie bardzo żywe, bardzo charakterystyczne brzmienie, żeby uchwycić i udało się to w 100% i jestem bardzo dumny, że po raz pierwszy udało mi się też na płycie osiągnąć to, o czym zawsze marzyłem, żeby została ta jakość i energia koncertowa. I w kilku utworach naprawdę słyszę, szczególnie pod koniec utworów, że jest po prostu taki pazur, już jest grane to z takim nerwem, dokładnie tak jak to gramy na koncertach i jest ta energia i aż mnie nosi, jak słucham tych rzeczy, mówię, kurczę, naprawdę to jest bardzo dobrze dowiezione do końca. I to była właśnie część pracy w studio w Gniewoszowie. Za rejestrację był odpowiedzialny Marcin Górny, bo Marcin był realizatorem dźwięku większości płyty, bo wokale na przykład nagrywałem sam i sam byłem swoim realizatorem i technikiem nagraniowym i tak dalej. Gdy zrobiliśmy tę część płyty właśnie, tą setkową, to skupiłem się już na drugiej części, czyli tym nagrywaniu takim żmudnym, samodzielnym właśnie, czyli ślad po śladzie, gdzie sobie programowałem perkusję, nagrywałem gitarę basową, nagrywałem klawisze, nagrywałem wokale, potem wymieniałem perkusję na żywą na przykład, bo uznawałem, że bardziej wolę brzmienie bębnu właśnie Roberta Lutego, brakowało mi tego żywego elementu, więc właściwie tak był podzielony ten proces. Część w Gniewoszowie, następna część w domowym studio. Gitary nagraliśmy w studio Splendor i Sława u Marcina Górnego. Tam też Marcin dokonał swoich czarów dotyczących miksu płyty, zmasterował ten materiał i mamy gotowe granie.
Rozumiem, że ten miks spowodował, że jakby te dwie formy produkcji tej płyty stały się jednością, bo ja tak twierdzę, że to jest bardzo spójna płyta brzmieniowo, prawda? Więc owszem, słyszę na przykład ten jazzowy charakter poszczególnych nagrań, ale bez względu, co jest dla mnie podstawą dla danej piosenki, to uważam, że brzmieniowo to jest bardzo spójny materiał, bez względu również, kiedy ta piosenka powstała, bo tak jak mówimy, no, jedną napisałeś sobie tam lata temu, jedną napisałeś ostatnio, prawda?
Tak, ale właśnie wydaje mi się, że wiele z tych utworów, które nawet pochodzą sprzed lat, one cały czas jak gdyby trzymają jakość i to są takie kawałki, które, no, boję się użyć określenia evergreen, ale troszeczkę dla mnie są tak takimi, jest. Dla mnie są takimi evergreenami, bo wyciągnąłem je po latach, przegrałem, mówię, kurczę, znaczy... Wyciągnąłem po latach. Te utwory cały czas były w głowie. One cały czas mi się działy. Ja tak naprawdę nawet na moment się z nimi nie rozstałem, a stwierdziłem, że naprawdę muszę je wyrzucić też z głowy i pokazać światu.
Czyli oldschoolowo też będą wyglądały koncerty. Ja też słyszę, jak to koncertowo może zabrzmieć z tej płyty oldschoolowo, czyli rozumiem z muzykami, z całym bandem po prostu, szaleństwo.
Gramy na żywo. Mam wielkie szczęście, że koledzy, tak udało nam się poskładać kalendarz, że będziemy mieli prawie niezmienny skład na całej trasie, ale będzie właśnie Robert Luty na perkusji, Jacek Piskosz na fortepianie, Michał Barański na basie, Łukasz Belcyr na gitarze, Maciek Kociński na saksofonie, Piotrek Schmidt do nas dołączył, świetny trębacz i zawsze marzyłem o tym, żeby mieć taką dosyć skromną sekcję dętą, nie big bandową, tylko właśnie taką skromną, która zachowuje charakter bardziej chórkowego takiego grania i takiego linearnego niż takiego punktowego typu Tower of Power. Bardziej mi zależało właśnie na takich melodiach, które są troszeczkę jak gdyby w charakterze polifonicznym do wokalu. No i oczywiście Marcin Górny na swoich wszystkich syntach i instrumentach klawiszowych. Więc jeździmy w pełnym, grubym składzie, 8 osób na scenie. Do tego w niektórych koncertach w miejsce Michała Barańskiego pojawi się Michał Kapczuk, który jest no, też członkiem zespołu. W kilku koncertach Roberta Lutego będzie zastępował Paweł Dobrowolski. Więc snajperka najwyższej próby to są po prostu...
Czyli co, improwizacje też wchodzą w grę?
Oczywiście. Te utwory będą nabierały zupełnie innego charakteru, bo improwizacje będą... Utwory w ogóle... ewoluują i będą się rozwijały, przepoczwarzały i myślę, że będzie masę zabawy.
Kuba,
tak.
To nie czekajmy na twoją 50 z następną płytą.
Dobra.
Bo nie dożyję.
Przypomnisz mi za 9 lat, powiesz, no i co, i co?
Wiesz, co ci powiem za 9 lat, jak kolejnej płyty nie będzie. No to czekam na koncerty.
Ja też i zapraszam serdecznie. Startujemy od 30 października, jeździmy praktycznie do Świąt Bożego Narodzenia. To wszystko jest na Facebooku, na moim fanpage'u i tam są wszystkie najświeższe informacje, także bardzo serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że się spotykamy na koncertach. Będziemy mieli swojego człowieka od światełek, który już ma dla nas kilka niespodzianek, na przykład zapowiedział i to, wydaje mi się, to jest totalny wabik na koncerty, że będziemy mieli kolorofony, jak w dyskotece w latach 80.
Niespodzianki będą. Nie, to już wystarczy. To Kuba Badach mówił, teraz idę do jego żony, poznam prawdę. Dziękuję.
Dokładnie. Prawda leży po środku. Dziękuję uprzejmie.